No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Bardzo serdecznie was pozdrawiam z drugiego końca świata, bo pozdrawiam was z Kanady, konkretnie z Calgary. Jestem oczywiście przestawiony czasowo jakieś 8 godzin, więc mam galaretę w mózgu. Proszę wybaczyć, jeżeli będzie się to jakoś odbijać na jakości tego odcinka, ale mam nadzieję, że oczywiście nie. Kochani, dziękuję wam jak zawsze za wszystkie wasze komentarze, za wszystkie wasze historie. Tak sobie koniec zawsze myślę, kiedy je przeglądam, szukając kolejnej historii, którą wam przeczytam. Bo jest i tak strasznie dużo, nie? I wiem, że część z was oczywiście pewnie je wysyła i tak sobie myśli, Boże, dlaczego on mojej historii nie czyta? Kochani, bardzo was proszę, żebyście mieli dla mnie wyrozumiałość. Mam, tak wam mówiłem, tam chyba z 800 czy 900 tych historii. Zobaczcie, mimo że od kilku lat robimy historie potłuczone, było ich dopiero 100 kilkanaście, nie? No więc no, trzeba po prostu czekać. Pomału, krok po kroku przedzieram się przez te historie. Mam nadzieję, że to jest dla was zrozumiałe, że nie tak, że nie interesują mnie wasze historie. Kochani, na początek posłuchajcie proszę jak zawsze kilku komentarzy o tym, co piszecie, a potem będzie historia. Ewelina pisze tak. Słucham, będąc w szoku, bo mój mało romantyczny mąż od 16 maja 2009 roku, tak a propos, bo to było w ostatnim odcinku, nazbierał mi dzisiaj na łące kwiatów. No proszę, widzicie? Tak to jest, że również mało romantyczni mężowie potrafią zbierać kwiaty. Bardzo się cieszę, Ewelino, twoim szczęściem i twoją radością, a twojego mało romantycznego, mam nadzieję, bardzo dobrego męża serdecznie pozdrawiam. Anna z kolei pisze tak. Chodzę po domu ze słuchawkami na uszach. Czwórka dzieci już śpi, a ja roznoszę do szaf wyprane, pachnące ubrania i się uczę. Uczę się wdzięczności za to dobre życie, które mam, za dobrego męża, z którym też weszliśmy drugi raz do tej samej rzeki i tak już jesteśmy razem 12 lat. A duma i uprzedzenie to naprawdę absolutny majstersztyk. No słuchajcie, tyle było tych komentarzy o tej dumie i uprzedzeniu, że chyba będę musiał tą książkę w końcu przeczytać. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, że to jest takie nasze zakonne zawołanie. W sensie, bo wiecie, że franciszkanie mają takie zawołanie pokój i dobro, nie? Często jak się spotyka franciszkanina, to on zawsze mówi pokój i dobro na początku albo na końcu. W ogóle to jest bardzo piękne, pokój i dobro. Jak spotyka franciszkanin dominikanina, zawsze jest następująca wymiana zdań. Pokój i dobro, a dominikanin. Duma i uprzedzenie. Bo to są nasze zakonne hasła. Kolejny, kochani, komentarz od jakiegoś usera, w sensie usera. Następujące zdania. Jestem wdową, mającą 8 dzieci i 11 wnuków. Moje życie to jest jedna ciągła HP. Historii słucham w każdy poniedziałek, zaczynając pracę w fabryce o 4 rano. Ojej. Mieszkam w USA. Ciebie, ojcze, spotkałam 2 razy w kościele w Streamwood. O, proszę. Wstawaki CNN, czytanie Biblii, teraz zasypiaki. Pozwoliły mi wiele zrozumieć i przetrwać ciężki czas po śmierci męża. Dziękuję, Bóg zapłać. Mam nadzieję, że znowu pojawisz się na ziemi amerykańskiej. No kochana, teraz jestem niedaleko, bo jestem w Kanadzie, ale skoro się widzieliśmy w Streamwood, to znaczy, jak rozumiem, jesteś z Chicago, to zobaczymy się, możliwe, w Wielkim Poście najbliższym, bo w marcu czy kwietniu, już nie pamiętam, ale w Wielkim Poście mam, kochane, rekolekcje w Chicago, wiesz? W tej parafii w Palos Hills, gdzie już miałem być 2 razy, ale przez pandemię i potem przez inne historie, potem przez tragedię z moim tatą musiałem je odwoływać, więc w końcu mam nadzieję tam dotrę i za trzecim razem się uda. Więc może do zobaczenia, kochana, na wiosnę. I kochani, jeszcze jeden komentarz od Mirki. Mirka pisze tak. Panowie, tylko uważajcie na tych rybach. To jeżeli ktoś kojarzy, to jest z ostatniego odcinka, gdzie był taki komentarz od Staszka. Mój mąż miał w weekend wypad kawalerski na ryby. Przeciął sobie palec nożem myśliwskim, ale co to dla faceta, wiadomo. Owinął palec papierem toaletowym i dalej łowił ryby. Wrócił wczoraj, czyli w niedzielę do domu, z palca dalej leje się krew, więc zamiast odpalać HP i się zrelaksować, to pędem gnałam z nim na pogotowie, spędziliśmy w szpitalu 2,5 godziny, skończyło się na antybiotykach i szyciu oraz haśle pani doktor, do wesela się zagoi. Spoko, do wesela mamy jeszcze tylko 12 dni, bo tak, ten weekend kawalerski to był właśnie jego przed weselem. A na wstępie napisałam mąż, bo po 10 latach od ślubu cywilnego Teraz zawieramy sakrament małżeństwa. Ot taka nasza mini HP z weekendu. Mirko, bardzo Ci dziękuję serdecznie za tą wiadomość. Bardzo się cieszę, że z tego ślubu cywilnego przechodzicie do sakramentu małżeństwa, że Pana Boga tam zapraszacie. Wiem, że pewnie oczywiście zapraszaliście go już wcześniej, ale super, że robicie to również w sakramencie. Bardzo, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Kochani, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o nasze komentarze i wstępy. Teraz będzie za momencik historia. Zapraszam na czołówkę. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Marysi, co na wyjeździe firmowym zdradziła. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo serdecznie Was witam we właściwej części naszego spotkania, we właściwej części naszych historii potłuczonych. Kochani, będzie dzisiaj historia stara jak świat, czyli historia miłości, miłości nieudanej, miłości nietrafionej, miłości, która tak naprawdę nie była miłością, wybaczcie mi te zdania, ale wiecie, że trzeba czasem między oczy Wam dawać. A Marysi, bardzo, bardzo dziękuję za historię. Proszę, posłuchajcie, potem będzie więcej komentarzy. Szczęść Boże, Ojcze. Szczęść Boże, Marysiu. Natrafiłam przez przypadek na Spotify na potłuczony podcast, szukając czegoś rozwojowego dla ducha. Godzinami słuchałam historii innych, wyciągając coś z każdej dla siebie. Może dlatego zdobywam się na odwagę, by napisać swoją. Może Ojciec przeczyta. Pochodzę z religijnej rodziny, która całe życie była blisko z kościołem i angażowała się we wszystkie kościelne eventy. Lubię wracać myślami do tego, jak byłam dzieckiem, tak wiecie, 7-12 lat. Moja wiara nie tylko w Boga, ale i w ludzi była niczym niezmącona, wyidealizowana. Może byłam wtedy dzieckiem i dlatego w moim przeświadczeniu było wszystko tylko takie białe i czarne. Złe uczynki to złe uczynki, dobre to dobre. A co za tym idzie, jak ktoś coś złego uczynił, no to myślenie o zgrozo, jak on tak mógł. Kochałam siebie wtedy, jako to dziecko, które może jeszcze nie znało życia, ale w tej czystości serca oddałoby wszystko, by móc pomóc drugiemu człowiekowi. Wybaczcie, taka przerwa, jakaś masakra. Dopiero początek pisania, gdzie nawet się nie zbliżyłam do sedna sprawy, a łzy mi lecą jak krokodyle. To chyba ta tęsknota za duszą tego dziecka, które kiedyś we mnie było. Ale dobrze, zbieram się w sobie i piszę. W późniejszych latach popełniałam, jeśli tak można powiedzieć, typowe dla nastolatków błędy, ale jakoś nigdy specjalnie nie oddaliłam się od Pana Boga do czasu. Będąc już kobietą po 20, starałam się pogłębiać swoją wiarę. Jeździłam na rekolekcje, chodziłam na uwielbienia, na mszę z modlitwą o uzdrowienie, modliłam się o dobrego męża, wiecie, nowenny do świętego Józefa i te wszystkie inne. Założenie rodziny było dla mnie największym marzeniem i w mojej ocenie powołaniem. Chciałam się też tak po prostu po ludzku zakochać, żeby nie brać ślubu z rozsądku. Pech chciał, że jako dosyć silna kobieta i zaradna ciągle trafiałam na jakieś niedorajdy życiowe. A przecież niczego bardziej nie pragnęłam, żeby się ktoś mną zaopiekował, a ja bym mu nieba przychyliła. W głowie sobie wyobrażałam szykowanie pysznych śniadanek dla mojego męża do pracy, obiadki itd., itd. No dobra, do rzeczy. Miałam momentami żal do Pana Boga w modlitwie. Mówiłam mu: Boże, ja od zawsze pragnę być żoną, matką, nie interesuje mnie kariera, a moje koleżanki, które ją chciały, mają super rodzinę, a ja to co? Dalej moje życie kręci się wokół pracy, na drodze posłucha, nikt wartościowy się nie kręci, no i takie tam inne narzekania. Dodam jeszcze, że mimo iż nie jestem brzydką kobietą, tak mi się wydaje, zawsze miałem kompleksy, a komplementy odbieram tak, że ktoś po prostu chce być miły, a na pewno tak nie uważa. Wy, drogie panie, to przepraszam, komentarz ode mnie, jesteście w tym po prostu niezmordowane, w tym, żeby negować siebie i nie umieć przyjmować dobrych zdań o sobie. Dobra, lecimy dalej. Rodzice w sumie, mimo iż zawsze byli ze mnie dumni, to prawie nigdy mnie nie chwalili. Tutaj taka mała dygresja, nie tylko do rodziców. Kochani, tak ważne jest, byśmy mówili do siebie pozytywnie, mówili dobre słowa, a nie zawsze tylko z pretensjami albo krytykująco, jak coś się drugiemu nie uda. no bo przecież my byśmy zrobili to tak czy tak. To kształtuje naprawdę nasze poczucie własnej wartości i miłość do siebie samego. A ciężko jest kochać siebie, jak słyszysz tylko informacje z negatywnym wydźwiękiem. Dobra, kontynuując. Zacząłem pracę. Spełniałem się dość dobrze. Pracowałem głównie z mężczyznami, część sporo starszych ode mnie. Ja, jak to ja, starałam się im dogadzać. Pyszne ciasta, przekąski, które często przynosiłam do pracy. Co ja się tam miłych rzeczy o sobie nasłuchałam, że jestem taka dobra, taka zaradna, że dobrze piekę i no po prostu ideał na żonę. Wszystko fajnie, ale te komplementy były w większości od żonatych facetów i wcale mnie jakoś nie cieszyły. Nadszedł pewien dzień, gdzie odbywała się impreza firmowa. Niestety trochę się przedłużyła, a my sporo wypiliśmy. No, to się wszyscy już domyślacie, nie? Nocowaliśmy w jednym domu. Część poszła spać. Zostałam z jednym kolegą, ponad 10 lat starszym, Piotrkiem. Oczywiście, żeby to było jasne, żonatym. Dojrzały, doświadczony. Zawsze rozmowa z nim w moich oczach była naprawdę na poziomie. Zawsze byłam bardziej dojrzała od swoich rówieśników, tak mi się wydawało, i miałam wielu starszych znajomych. Wiązało się to z tym, że szybko zaczęłam pracować i brać odpowiedzialność za wiele rzeczy, o których moi rówieśnicy na dany moment nie myśleli. No ale nieważne. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się. Nic dwuznacznego, naprawdę. Aha, jasne. Przyszedł czas, że już trzeba było iść spać. Więc rozchodziliśmy się po pokojach i on wtedy... No, chciał mnie pocałować. Powiedziałem kilkukrotnie, że ale on ma żonę i niech do pokoju idzie. Dla mnie to naprawdę była zawsze żelazna zasada. Żonaty, rzecz święta, wara. No, to się domyślacie. No i lipa. On mnie pocałował. Wtedy wszystko ruszyło. Alkohol oczywiście nie pomógł. Albo raczej pomógł. Tą noc spędziliśmy razem. Dziękuję Bogu, że mimo stanu upojenia resztki świadomości zostały i jednak wtedy nie spaliśmy ze sobą. To jednak nie było żadne usprawiedliwienie albo powód do dumy. To był początek bagna, do którego weszłam. On twierdził, że się zakochał i że to uczucie trwa już naprawdę długo. Zapewniał mnie, że jest pewien tego, co czuje, bo nie ma przecież 18 lat i że nie mógł się doczekać sytuacji, kiedy będziemy razem sami, żeby mi to powiedzieć i żeby się do mnie zbliżyć. Wiem, że z boku to infantylne, to właśnie chciałem powiedzieć, Marysiu, a początek dla wielu... idiotyczny, ale on mi się naprawdę bardzo podobał. Imponował mi, był niedostępny, no bo przecież był żonaty, a to wiadomo, że pociąga, ale stało się to, czego bym się w życiu nie spodziewała, czyli się po prostu zauroczyłam. Niestety tak naprawdę to byłam wręcz pewna, że ja go kocham, a z pewnością było to najsilniejsze uczucie, jakiego jak dotąd doświadczyłam. Zaczął się emocjonalny rollercoaster. Od razu były wyrzuty sumienia i żal do siebie, jak ja mogłam do tego dopuścić. Od razu rozmawiałam z nim, że to nie ma prawa mieć miejsca, że on ma żonę i to z nią powinien walczyć o relacje, a my to musimy przerwać. Wiedział, jak bardzo mnie to rozwala duchowo, bo wiedział, że jestem wierząca. Ta walka była po prostu okrutna. Rozum kontra serce. Przeświadczenie, że w końcu czuję się szczęśliwa, że ktoś na mnie patrzy tak, jakbym była jego całym światem. Wiedziałam, że to trzeba skończyć jak najszybciej. I tak, oczywiście były ostatnie pocałunki, ostatnie pożegnania i to trwało oczywiście w kółko miesiącami. Tylko oprócz tego, że uwielbiałam spędzać z nim czas, to moja dusza była rozrywana na kolejne kawałeczki, a wracając do domu sięgałam po wino i zagłuszałam rzeczywistość, w sensie sumienie, żeby tylko o tym nie myśleć. Płakałam, piłam, krzyczałam do Boga, żeby zabrał to uczucie, ale ja nie chcę tego czuć, nie chcę go kochać. Miałam pretensje, czemu to się wydarzyło i czemu pierwsze moje tak silne uczucie było właśnie do żonatego faceta. Spowiadałam się bardzo często, ale nie umiałam tak porozmawiać z księdzem, żeby poznał sytuację od podszewki i pomógł mi się z tego wydostać. Często rozmawiałam z Piotrem o tej sytuacji. Rozmawialiśmy o spowiedzi, nawet mówił, że dzięki mnie to zaczął chodzić do kościoła częściej. O, jak głupia. Widziałam w tym coś dobrego. Piotr deklarował, że jest pewny uczuć, że chce się rozwieść z żoną, by być ze mną. Ale ja wiedziałem, że ja tego nie dźwignę. Że nie poradzę sobie z tym, że przeze mnie ma się zakończyć jakieś małżeństwo i że ja kogoś zranię. Kochana, już raniłaś. Jeszcze bardziej ryczałam każdego wieczoru, błagając Boga, żeby albo zabrał mnie z tego świata, albo coś z tym zrobił. Żebym tak mogła po prostu przestać czuć albo zniknąć. Pan Bóg pomógł, choć mocno zerwał plaster. Pewnego popołudnia moja mama zastała mnie w histerii, samą w domu. Popłakała się ze mną, przytuliła i zapytała, czy jestem pewna tych uczuć, że nie chciałaby dla mnie sytuacji, którą sama mocno przeżywa. Moja mama jest po rozwodzie w drugim związku niesakramentalnym, ale to jest moja decyzja i że jej zależy, bym była szczęśliwa. Do tego zdania to, kochani, musimy wrócić. Powiedziałam, że nie chcę tego, że nie chcę go kochać. Moja mama sama jest po przejściach i zranieniach, więc myślę, że nie do końca umiała wtedy tak naprawdę rozsądnie mi pomóc. Powiedziałam Piotrowi o tej sytuacji i że moja mama wie. Do tej pory ta relacja oczywiście była ukrywana. W pierwszej chwili chciał porozmawiać z moją mamą i wyjaśnić, że dla niego to też jest trudne, ale że mnie kocha, że jest dojrzałym facetem i pamiętajmy jednak, że moja rodzina jest mocno wierząca, ale nazajutrz wszystko się zmieniło. Stwierdził, że rozmawiając z moją mamą, zachowałam się niedojrzale. Co miałem zrobić? Byłem wrakiem człowieka. Moja mama zastała mnie w stanie całkowitej rozsypki. Jak ja miałam ją okłamać, powiedzieć, że wszystko okej, jak ona mnie nigdy wcześniej nie widziała w takim stanie, że to ma być niedojrzałość, że jej powiedziałam? No i wtedy wszystko zaczęło się psuć, a z miłości tak naprawdę już było bardzo blisko do nienawiści. Zrobiłam jeszcze kilka idiotycznych rzeczy oczywiście, żeby tylko mieć pewność, że on naprawdę kocha. A nie byłam na tyle głupia, że dałam się zmanipulować do końca. Zostałam w przeświadczeniu, że jego uczucia po prostu nie były prawdziwe. Najgorsze jest to, że musiałam z nim pracować dalej, co rozwalało mnie każdego dnia. Pan Bóg jednak przyszedł z pomocą i coś, co było niemożliwe, stało się możliwe. I mogłam w końcu zmienić miejsce wykonywania pracy. Widzisz, ojcze, minęło tyle czasu, a ja nie potrafię do dziś dzień uwierzyć, że te oczy, to spojrzenie, że to było nieszczere. Jak zaczęło się walić, to poznałam też jego inną, agresywną, impulsywną stronę. Po tej całej sytuacji, rozwalonej duszy i złamanym sercu, minęło już 5 lat, 5 okropnych lat, gdzie zagłuszałam non-stop ten żal, wstręt do siebie i to uczucie, które we mnie tliło się wtedy. 5 lat, gdzie rozsypałam się na drobne, 5 lat żalu do siebie, do Boga. W sumie nawet nie żal do Piotra, bo jemu oczywiście potrafiłam szybko wszystko wybaczyć. Nie potrafiłam wybaczyć sobie. Nie szanowałam się za to, że tego wieczoru nie umiałam wtedy na początku powiedzieć stop. W efekcie zaczęłam się od Boga oddalać, unikać chodzenia do kościoła. Miałam, w sumie to w dalszym ciągu trochę mam, lęk przed ludźmi. Więc nawet jak jechałam na mszę, to bałam się wejść do kościoła, bo tam jest za dużo ludzi, a lubiłam przebywać najchętniej w pustej świątyni. Tak, z wesołej, optymistycznej dziewczyny, mającej pasję i cieszącej się życiem, stałam się zalękniona, zapracowana, zamknięta w sobie całkowicie. Byłam zakompleksiona i utwierdzona, że nic dobrego mnie już nie spotka. Wolałam żyć życiem innym niż swoim. Przejmowałam się ich problemami, starałam się każdemu jakoś pomóc, żeby tylko nie być sama ze sobą. Bo przecież druga osoba ma trudne sytuacje itd., itd. Nie widząc w tym swojego bagna, w którym dalej grzęzłam i swojej beznadziejnej, nierozwijającej się sytuacji. Teraz powoli zaczynam wybaczać sobie, ale to jest strasznie trudne. Jakoś próbuję wracać do Boga. Powoli zaczynam mu dziękować, że nie weszłam w ten związek, rozbijając rodzinę. De facto on już nie jest z żoną, ma inną, kolejną. A nawet dziękować za tą sytuację zaczęłam, że on ją do mnie dopuścił. Może nie sytuacja, próbę, którą przeszłam pewnie na 2 na szynach. Bo może straciłam 5 lat, może jeszcze kolejne lata będę odbudowywać siebie, ale mam nadzieję, że będę silniejsza i na mocniejszych fundamentach. Nie wiem, ile to potrwa i kiedy będę mogła żyć, każdym dniem czerpiąc z niego garściami wszystko, co jest najlepsze. Jeszcze jest we mnie ta pustka, ta obojętność, którą staram się oddawać Bogu. Ja już kierowałam swoim życiem i pomyliłam drogi. Teraz wiem, że potrzebuję przewodnika i chcę, by był nim Jezus. Chciałabym mieć odrobinę pewności, że jestem na dobrej drodze i że On ma dla mnie drogę, a ja idę w dobrym kierunku. Kończąc. Wyciągnęłam z tej sytuacji ważną lekcję. Każdego dnia walczę z tym, żeby nie oceniać, że nie znam sytuacji duszy człowieka, który w jakiś sposób postąpił źle, bo przecież nie jestem wyrafinowaną, chyba tu chodziło bardziej o wyrachowaną, dziewczyną, która odbija mężów, choć pewnie i takie osoby pewnie mogą być mocno poranione i z gruntu nie są złe, bo przecież zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Jedyne, co mogę dać drugiemu człowiekowi, który może też tkwi w takim bagnie jak ja, to pomocną dłoń i modlitwę, a nie swoje nieomylne zdanie bądź ocenę. Ojcze, może kiedyś to przeczytasz. Proszę o modlitwę. Potłuczona Marysia. Kochana Marysiu, bardzo serdecznie dziękuję za twoją historię. Kochani, mieliśmy już rzeczywiście w naszej serii kilka takich historii, nie o zdradach, kilka historii o tym, jak to albo mąż żony, albo żona męża, albo właśnie ktoś niekoniecznie mężaty, żonaty wszedł w związek z kimś innym. Nadałem tej historii, kochani, tytuł taki może trochę mylący, bo nadałem jej tytuł o Marysi, co na wyjeździe firmowym zdradziła. Mogłoby się wydawać, że no właśnie, jak zdradziła, jak ona była sama, nie? To nie jest tak, że zdradziła swojego męża, zdradziła kogoś, kogo kochała. Uwaga, Marysia zdradziła siebie samą. Kochani, to jest bardzo ważna zdrada, którą bardzo wielu z nas robi. Kochani, czytam tą historię, bo jest tu kilka fajnych wątków. Znaczy, oczywiście cała historia jest piękna, żeby to było jasne, ale kilka fajnych wątków, które się nie pojawiały jakby we wcześniejszych historiach tego typu. Pierwsze, zobaczcie, jest dosyć mocno i tak dosłownie opisany stan przez 5 lat nie po tym związku, w którym była Marysia, z którego, jak tam pisze, no powoli stara się wychodzić. Kochani, zobaczcie, takie są skutki czegoś, co nazywamy miłością, tak? Kochani, zadajmy sobie takie proste pytanie. Czy miłość może mieć takie skutki? Czy gdyby to była prawdziwa miłość, gdyby to była miłość, która rzeczywiście prowadzi do szczęścia, miłość, która jest oparta na czymś realnym, prawdziwym, czy może prowadzić do czegoś takiego, do 5 lat, czasem to, kochani, oczywiście trwa jeszcze dłużej, nie? Totalnej pustki, beznadziei, martwoty, uciekania przed światem, poczucia po prostu totalnego rozsypania. Kochani, czy na tym polega miłość? Kochani, zawsze takie zdanie mi się rodzi, nie? Kiedy słyszę o kobiecie, która wchodzi w związek z żonatym mężczyzną, albo o mężczyźnie, który wchodzi w związek z żonatą kobietą, nie? Zawsze mam taką myśl w głowie. Skoro zdradza swoją własną żonę, skoro zdradza swojego własnego męża, nie? Po to, żeby z tobą być, no to dlaczego miałby ciebie potem nie zdradzić, nie? I kochani, ja wiem, że to oczywiście nie jest reguła stuprocentowa i na pewno ktoś mi zaraz znajdzie przypadek, ale to wcale tak nie było. Ja jestem z kimś, to wcześniej był z kimś, no nie? A teraz jest ze mną i to jest naprawdę dobry związek. I oni, oczywiście, że tak się może zdarzyć. Ale kochani, zawsze jest takie pytanie, jeżeli ktoś nam się przedstawia jako dojrzała osoba, nie? Pewna swoich uczuć, no to jak to jest, że ma tam kogoś innego, kogo obiecał kogoś kochać? I wiem, kochani, zawsze się oczywiście z nas pojawiają, tutaj zawsze jest 1000 wytłumaczeń, ale tamten związek to jest bez sensu, ale w tamtym związku ona go nie kocha, w tamtym związku on tylko cierpi. Uwaga, i czasem to jest oczywiście prawda. Ale kochani, zauważcie, jak my musimy zawsze obwarować tymi różnymi warunkami. Kochani, zawsze kiedy jest miłość i żeby ją uprawomocnić, musimy ją obwarować 1000 wytłumaczeń, kochani, to powinno nam to dawać taki sygnał, coś tu jest nie tak. Kochani, bo miłość czysta, miłość prawdziwa, miłość po prostu, która jest miłością, ona nie potrzebuje tych argumentów. Ona nie potrzebuje sobie mówić, ale, no właśnie, ale. Wiecie, że tak to mówią, nie? Wiem, że to jest tylko takie powiedzenie, ale lubię to powiedzenie. Wiecie, jakie jest ulubione słowo szatana, nie? Ale. Ulubione słowo szatana to jest ale. To jest złe, ale, no właśnie. Ta sytuacja prawdopodobnie się Panu Bogu nie podoba, ale, i tak dalej, nie? Kochani, jeżeli do tego, żeby sobie uzasadnić miłość, potrzebujecie jakoś to uargumentować, potrzebujecie fakty, które są w życiu, jakoś wytłumaczyć czymś innym, to nie mówię, że oczywiście zawsze w 100% to jest dowód na to, że to jest miłość nieprawdziwa, że to jest po prostu ułuda, ale kochani, w 90% tak jest. I zawsze oczywiście znajdziemy jakiś wyjątek, ale kochani, pamiętajcie, że na wyjątkach to nie budujemy reguły, a wręcz odwrotnie. To jakby reguła potwierdza wyjątki, nie jak to mówimy. Że oczywiście, że w każdej regule może zdarzyć się wyjątek i oczywiście, że każdy z nas jest przekonany, moja sytuacja to jest właśnie ten wyjątek. Kocham was w tym naprawdę. Druga rzecz, kochani, bardzo ważna. Ja tutaj, broń Boże, jakby złego słowa nie chcę powiedzieć o mamie Marysie, żeby to było jasne, nie. A zobacz, tam się pojawiło takie zdanie, którym my się często posługujemy w życiu i to ważne, żeby to zaznaczyć i to fajnie, że to padło w tej historii Marysi, nie? Kiedy mama jej mówi, no że właśnie nie chce jej tam mówić, co ma robić, to jest twoja decyzja, bo mnie zależy przede wszystkim na twoim szczęściu. I kochani, to zdanie brzmi dobrze, ale to jest zdanie, które nie jest do końca prawdziwe. Dlatego, że powinniśmy dodać, tylko wiem, że nam się to oczywiście utożsamia, tylko że to nie jest tożsame, że mnie zależy na twoim prawdziwym szczęściu. Kochani, czy może być szczęście nieprawdziwe? Na czym polega szczęście nieprawdziwe? Czyli na takim poczuciu, zobaczcie, jak Marysia miała, nie, że czuła się, że wreszcie ktoś ją zauważył, wreszcie ktoś ją kocha, wreszcie ktoś patrzy na nią w sposób wyjątkowy. Uwaga, to, że mamy te doświadczenia, to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy szczęśliwi. Kochani, pomyślcie sobie, jak robicie jakieś grzechy, grzechy są często związane z różnymi przyjemnościami, czy nie czujecie się szczęśliwi robiąc je? Nie mówię chwilę po, nie mówię potem, kiedy dochodzi do głosu rozum, ale kochani, zazwyczaj grzechy dają poczucie, w sensie zło daje poczucie satysfakcji, daje poczucie, że wreszcie coś mam. No właśnie, tylko że to jest tylko to poczucie, kochani. Kochani, największym bólem tego świata, i ja wiem, że to jest takie gadanie, którego myśmy trochę w świecie już przegrali, no nie wiem, czy jeszcze zdołamy to odkręcić, jest to, że już my nie wierzymy w coś takiego jak prawdę obiektywną, że są pewne wyznaczniki dobra i zła, tylko ważne jest to, co ludzie przeżywają, nie? Ważne jest to, jak czują, ważne jest to, jak tego doświadczają oni. I tu nie chodzi mi oczywiście o to, że mamy negować nasze doświadczenia, ale jak wam już mówiłem 1000 razy i będę wam to powtarzał kolejny 1 000 000 razy, to jest moja rola jako dominikanina. Nie wolno absolutyzować swoich doświadczeń i przeżyć. Kochani, zobaczcie, przepraszam, że to odbiegam od tematu, ale cała ta dyskusja, która teraz jest w świecie, na przykład o tożsamości płciowej, nie, o tożsamości seksualnej, nie, na czym ona się opiera? Kochani, opiera się tylko na jednym. Na to, jak ktoś siebie przeżywa. Kochani, nie negując tego, jak siebie przeżywamy, ja broń Boże nie mówię, że mamy to spychać, wiecie, w podświadomość, nie, bo to oczywiście wybuchnie, ale to nie jest wyznacznik rzeczywistości. Kochani, dla mnie bycie człowiekiem wierzącym między innymi oznacza, że wierzę w pewien porządek tego świata, czyli w pewną prawdę, która jest. Że istnieje coś takiego jak prawda. Istnieje prawda o tym, kim jesteśmy, istnieje prawda o tym, co to jest miłość, istnieje prawda o tym, co to jest szczęście, istnieje prawda o tym, co to jest dobro, że to nie jest zależne tylko od punktu siedzenia, nie? I to zdanie, którym się często posługujemy, ja wiem, że ono wypływa z dobroci naszego serca, ale ja chcę, żebyś ty była szczęśliwa. Ja nie chcę tak mówić ludziom. Ja chcę, żebyście byli prawdziwi. Bo jak będziecie prawdziwi, to będziecie szczęśliwi. Bo prawda zawsze prowadzi do szczęścia. Ale jak będziecie żyli w jakiejś nieprawdzie, która daje wam poczucie szczęścia, to ono się obróci w nieszczęście. Po prostu. Po prostu w nieszczęście. Zobaczcie, początek tego wszystkiego, Marysiu kochana, bierze się z tego, że tak pisałeś, że zawsze twoim największym marzeniem była rodzina i tak dalej, nie? I kochani, te całe twoje takie obrazki, mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, jakie one są takie idylliczne, nie? Oczywiście bardzo fajne, ale to, że będziesz robić śniadonko i będziesz mężusiowi wyprawiać obiadki i tak dalej, nie? To jest w ogóle bardzo piękne. Ale kochani, naszym szczęściem ma być znalezienie tego, kim my jesteśmy. Już wam to znowu mówiłem 1000 razy. Kochani, jeżeli nasze szczęście polega na tym, że je fundujemy na byciu z drugim człowiekiem, w sensie na tym, że to drugi człowiek nas dopełni, że bez niego nas nie ma w pełni, to nigdy nie będziemy szczęśliwi. I to nie znaczy, że nie potrzebujemy drugiego człowieka. To nie znaczy, że bycie z nim nie jest piękne, nie jest szczęśliwe i nie daje niesamowitego szczęścia. Jasne, że tak. Ale nie na nim jest ufundowane. Jak sami siebie nie znajdziemy, sami siebie... Kochani, pytanie jest zawsze proste. Czy jeżeli byłbyś sam, sama, to czy jest możliwe szczęście w twoim życiu? Dopóki sobie mówisz, że nie jest, to znaczy, że siebie jeszcze nie odnalazłeś. I próbujesz to uzupełnić drugim człowiekiem. I to się właśnie potem kończy tym, że włazimy w różne głupoty, włazimy w rzeczy, które nie są dla nas dobre, szczęśliwe i tak dalej. Marysiu kochana, bardzo się modlę za ciebie, bardzo cię pozdrawiam. Szukaj siebie, Marysiu. Nie siebie z kimś, tego oczywiście bardzo życzę, ale siebie samej. Ty sama sobą musisz znaleźć szczęście. Marysiu, dobrze byłoby też, myślę, żebyś poszukała jakiegoś kierownika duchowego. Zauważ, tam, jak sama mówisz, ja wam to też mówiłem wielokrotnie, nie? Takie chodzenie do spowiedzi, żeby tam po prostu gasić pożary, bo jest jakiś grzech i potem pójdę do spowiedzi i go wyspowiadam. Ono oczywiście gładzi grzechy, to jasne, ale ono nie daje żadnej szansy rozwoju, nie? Do tego potrzebujemy, tak jak mówisz, nie byłaś w stanie wtedy temu księdzu opowiedzieć, żeby zrozumiał, o co chodzi w tej sytuacji i tak dalej. Marysia, trzeba by poszukać kogoś, z kim zaczniesz gadać o tym. Ja wiem, że z tego już wyszłaś, ale jakby sama widzisz, że w tobie różne skutki trwają, nie? Ktoś ci musi pomóc się z tego wydobyć. Marysiu, to się da wszystko wyleczyć, zaleczyć, tę pustkę wypełnić. Panem Bogiem i tobą, Panem Bogiem i tym, kim ty jesteś w oczach Pana Boga. Dziękuję ci bardzo, Marysiu, za twoją historię. Bardzo ci kibicuję. Mam nadzieję, że będzie już tylko dobrze, że nie będziesz się pakować te rzeczy, ale tak będzie, jeśli będziesz siebie szukać, Marysiu, siebie samej, bo ty jesteś sama wystarczająca. Sama jesteś wystarczająca i wtedy możesz się dopiero podzielić tym, kim jesteś, z kimś innym, kto również powinien wiedzieć, że sam jest wystarczający i może się z tobą podzielić tym, co ma, tym, kim jest. Dzięki, Marysia, że napisałaś do mnie. Kochani, mam nadzieję, że za bardzo na was nie nakrzyczałem i że dobrze to wszystko odbierzecie, jak zawsze. A jeśli coś nie tak, to przepraszam. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Kochani, bo w ogóle, tak jak mówiłem, jestem w Kanadzie, będą zrobione pewnie jakieś vlogi. Ostatnio też już pojawił się pierwszy vlog z Afryki, bardzo was zachęcam, zajrzyjcie, bo tam znowu YouTube, mam wrażenie, tnie nam po prostu zasięgi w jakiś dziwny sposób. Zajrzyjcie, fajny vlog jest ostatnio, taki, co zrobić, żeby żyć naprawdę. Jedna z opcji życiowych i fajne obrazki są, takie afrykańskie, więc zobaczcie, jak macie tylko ochotę, na YouTubie. Kochani, dziękuję wam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was ściskam, bardzo was błogosławię. No i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Pa, pa.